premier w samo południe.
12.25 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie Rafał Ziemkiewicz, który za chwilę, ale najpierw porozmawiamy z Markiem Jakubiakiem, kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy znalazł pan te słuchawki, które w międzyczasie, których szukaliśmy?
Jak szuka się, to się zawsze znajdzie.
A jak się szuka w kandydatach na prezydenta, których jest 10, to co znajdziemy ciekawego?
No znajdziemy sytuację, która jest doprawdy bardzo podobna do sytuacji wyborów warszawskich. Zaczyna to się wszystko w bardzo podobnym scenariuszu obracać. Będzie to polegało na tym, że będziemy mieli dwóch wspieranych przez potężne media kandydatów. Mówię tutaj już wiadomo, że o Rafale Trzaskowskim i panu kandydacie Andrzeju Dudzie i pozostałych kandydatów, których zmarginalizuje się do 3-4%, powodując, że będzie taka interakcja mediów do obywateli, szkoda głosów, szkoda głosujcie na tych dwóch i tak dalej, i tak dalej.
To chyba to widzimy co 5 lat, a właściwie w każdych wyborach.
Nie, ale nie aż tak. Ja bym chciał, panie redaktorze, jakiś niezwyczajny alert do tego dołożyć, dlatego że my mówimy o bardzo poważnej sprawie. Mówimy o głowie państwa, który będzie narzucał charakter tego państwa przez następne 5 lat. Mówimy o tym, który będzie, przepraszam, w międzyczasie dzwonią tutaj mi telefony, który w międzyczasie będzie ostatnim ogniwem legislacji i tak dalej. To naprawdę dzieją się poważne rzeczy na naszych oczach. Ja jestem ostatnią osobą, która powiedziałaby, że wybory prezydenckie, wiadomo, że będzie druga tura, to jest jakieś niepotrzebne zjawisko, banał, który nie będzie miał wpływu na nasze życie. Otóż będzie miał, bardzo poważne. Mimo, że Tusk nazywa prezydenta strażnikiem żerandola.
Najnowsze sondaże dają przewagę, co najmniej kilkuprocentową, nawet 10% przewagę Andrzejowi Dudzie, ale po piętach depcze mu Rafał Trzaskowski.
To, proszę państwa, to nie Rafał Trzaskowski. Po prostu myślicie państwo, że Warszawa wybrała Rafała Trzaskowskiego? Nie. Duża część Warszawy głosowała przeciwko PiS-owi, a nie za Rafałem Trzaskowskim. To widać było wyraźnie, jak on został wręcz nawet zmuszony do bycia prezydentem Warszawy.
To czy zapowiada pan analogię w tych wyborach, że będzie głosowanie przeciw PiS-owi, przeciw Andrzejowi Dudzie?
Przeciw PiS-owi, nie przeciwko Andrzejowi Dudzie, tylko przeciwko PiS-owi. To jest po prostu siła złego na jednego. No niestety Andrzej Duda ma tą wadę, że jest z Prawa i Sprawiedliwości, wadę w tym rozumieniu, że przypisuje mu się to i prawidłowo. Nie oddzielił się od Prawa i Sprawiedliwości na tyle, żeby nie można było tych konotacji budować. I dzisiaj jest to żelazny argument opozycji w postaci Platformy Obywatelskiej, która, jak słyszę, dzisiaj jeden z polityków Konfederacji napisał na bodajże Twitterze, że jak dojdzie do drugiej tury, to trzeba będzie głosować na Trzaskowskiego. To budzi moje, że tak powiem, co najmniej zdziwienie.
W takim razie pan oddałby głos na Andrzeja Dudę, gdyby się pan nie zakwalifikował do drugiej tury.
Więc oczywiście takim nietaktem jest pytanie się na kandydata na prezydenta, na kogo będzie głosował, ponieważ każdy z założenia marzy o drugiej turze. Ja te marzenia swoje opieram o realia, więc ja apeluję gorąco do moich zwolenników, żeby w pierwszej turze głosowali na mnie, a potem razem postanowimy, co zrobimy z naszymi głosami, czy też na kogo będę optował, z kim będziemy razem optować. Tutaj odbędą się pewnego rodzaju konsultacje i zobaczymy.
Do wyborów?
Ja nie mam wątpliwości, ale dobrze, zostawimy to demokracji.
Zostawimy to demokracji. 16 dni nam zostało do wyborów. W takim razie jak wygląda pańska kampania?
Wczoraj wróciłem z Krakowa, spotkałem się z organizacjami patriotycznymi, z tym i bractwem kurkowym, najbardziej chyba aktywnym kołem. Bardzo się cieszę, że mam poparcie w takich środowiskach. Bardzo się cieszę, jutro jadę do Sopotu, w Sopocie będę chodził po deptaku. Natomiast jadę w niedzielę rano na zawody sportowe do Kędzierzyna, tam będzie kilkaset osób i zapraszają mnie tam gorąco, więc też jadę. Ale panie redaktorze, bądźmy szczerzy, ja takimi wizytami nie poprawię wyniku, dopóki media, tutaj mówimy o mediach narodowych, czy TVN-ie, tam TVN-e, dajmy spokój, natomiast media narodowe, to, że nie pokazują nas, świadczy o tym, że mają mało wyobraźni po prostu. No, media narodowe nie mają wyobraźni, one cały czas ten sam bęben walą do znudzenia i po prostu zwyczajnie już się słuchać nie daje tego bębna.
Czy są już jakieś statystyki odnośnie prezentowania kandydatów na prezydenta w TVP?
No to jest po prostu, wie pani, w ogóle mnie nie ma, więc przy zerowym pokazie, chyba że w telewizji mam jakieś ostatnio parę zajawek, to bardzo cieszy. Natomiast takich wystąpień, tak jak to kiedyś miało miejsce 3 lata temu, no nie ma, po prostu jesteśmy pomijani. To boli, dlatego że, przepraszam, ja też mam poglądy prawicowe i warto by było, choć różniące się od Prawa i Sprawiedliwości, żeby ludzie mogli porównać sobie poglądy, po prostu zwyczajnie. I tyle. Szukać przyjaciół. To nie może być na przykład, PiS robi jeden wielki błąd. Nie szuka przyjaciół, tylko szuka wrogów. I wtedy jest siła złego na jednego. PiS musi się otworzyć. No, Rzeczpospolita zawsze, od drugiej, od pierwszej Rzeczpospolitej, była wielonarodowa, wielowątkowa.
Tak wielowyznaniowa?
Wielowyznaniowa nawet. No i po prostu PiS się nie może zamykać wokół własnego ogródka, we własnej bańce, dlatego że potem jest efekt taki, jaki właśnie widzimy. No. Jest taki wierszyk...
Czyli na wszystkie, czyli Prawo i Sprawiedliwość powinno się otwierać na wszystkie poglądy na przykład również?
Znaczy, no nie na wszystkie poglądy, bo poglądy powinno się mieć, bo tylko zwierzęta poglądów nie mają. Natomiast ten prawy pogląd taki musi być otwarty na podobne poglądy, różniące się w jakimś zakresie tolerancyjnym. No przecież ja nie mówię o tym, żeby nagle Prawo i Sprawiedliwość zmieniło swoje barwy na tęczowe. Ja mówię to o tym, że po prostu Polska to nie jest tylko Jarosław Kaczyński i warto by było o tym pamiętać, bo wtedy ta bańka medialna, w której żyje Prawo i Sprawiedliwość, w której im jest bardzo wygodnie, gdzieś już lewituje, a doły się burzą. No doły się burzą do tego stopnia, że całe organizacje oddolne Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają ze mną dzisiaj i pytają, czy mogą do federacji, bo w PiSie już dla nich miejsca nie ma.
Ale mówi pan o strukturach? Mówi pan o strukturach?
Mówię o strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Że Prawo i Sprawiedliwość w tej bańce się unosi, że tak powiem, te nitki wszystkie, które ich utrzymują przy ziemi, po kolei są odcinane. Oni powinni wiedzieć to, wyczuwać, ale nie wyczuwają. Mniej więcej wiem, na czym to polega, bo to jest tak, że oni się zarządzeniem wzięli zarządzenie Polską, ale zapominają, skąd pochodzą. I to jest ich generalnie błąd. I tutaj tracą, bardzo tracą. Dyscyplina tu nic nie pomoże.
A skąd pochodzą?
Co pochodzi?
No powiedział pan, że zapomnieli, skąd pochodzą.
Tak, mówię o ideologicznych dołach, mówię o organizacjach, o tych Kowalskich, Nowakach i tak dalej, którzy w powiatach, gminach budują to, czym dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość. No. Mówię, w federacji mamy wiele zapytań ze środowisk Prawa i Sprawiedliwości, czy mogą z nami współpracować i czy mogą wstąpić do FDR-u. Oczywiście możecie państwo wstąpić do FDR-u. Co prawda nie wszystkie, ale jednak zbieżności programowe mamy. My chcemy taniego państwa, my chcemy państwa, to czym się różnimy od PiS-u, to chcemy państwo zrewolucjonizować tak, żebyśmy mieli proste państwo, nieskomplikowane. Chcemy zmodernizować cały system gospodarczy, wprowadzając podatki zryczałtowane i tak dalej, i tak dalej. Ale państwo chcemy, żeby było silne. Mówimy o postawie Polski wyprostowanej, mówimy o godności polskiej, mówimy o polskim złotym, mówimy o polskiej armii i tym, czym jesteśmy. Mówimy o Polakach i o Polsce, dumnej, wielkiej, o wielkiej historii. Tak więc mamy ścieżki różne dojścia, ale cele bardzo podobne. Dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość nie widzi takich rzeczy.
Wspomniał pan też temat wojskowości i obronności. Projekt Fort Trump tak. prawdopodobnie upadł, tak podaje Reuters. Co pan na to?
A skąd Reuters w ogóle może wiedzieć cokolwiek na ten temat? Pani Mosbacher to dementuje. Natomiast oczywiście Amerykanie, z czym Andrzej Duda wcześniej się nie spotykał. Donald Trump jest biznesmenem, jest przedsiębiorcą, który ma zupełnie inny język, inne rozumowanie sprawy. On ma bliżej mu do mnie niż do Andrzeja Dudy. I Andrzej Duda po prostu zwyczajnie pokazał wszystko, a to są negocjacje. Tutaj nie ma przyjaźni, tu nie ma dobrych chęci, tu są tylko interesy.
Chodzi o pieniądze, rozumiem. O pieniądze, oczywiście, które zbyt niskie jest kwoty, chcieliśmy przekazać.
I Amerykanie, nie, trzeba było doprowadzić do sytuacji negocjacyjnej takiej, jak Turcy doprowadzili, że to Amerykanie płacą za bazy, a nie Turcy Amerykanom. Tutaj trzeba było negocjować bardzo poważnie, pokazując inne aspekty, o których nie chcę mówić, które mają wpływ na bezpieczeństwo europejskie i Stanów Zjednoczonych. Mamy do czynienia już takie zamknięte projekty, jak na przykład tarcza antyrakietowa. Pamiętamy Condoleezza Rice, która przyjeżdżała do Polski negocjować tarcze. Pamiętamy prezydenta Obamę, który powiedział, no dobrze, rezygnujemy. I tyle. Dzisiaj Amerykanów mamy w Polsce i to jest bardzo dobry dla nas znak. Dlatego, że każdy, kto będzie chciał Polskę zaatakować, będzie musiał zaatakować Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej i po prostu zwyczajnie wywołać trzecią wojnę światową, więc nikomu, a szczególnie Sowietom, do głowy to nie przyjdzie. I tutaj też FDR ma podobny pogląd. My jesteśmy za tym, żeby prezydent Rzeczypospolitej był wzmocniony kompetencyjnie, czyli żeby jednak armia podlegała prezydentowi, ale no zobaczmy, armia podlega prezydentowi i Trzaskowski zostaje prezydentem na przykład. No, to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. No, moim marzeniem byłoby, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych i MON wyciągnąć się z Rady Ministrów i bezpośrednio pod prezydenta podległość zbudować po to, żeby premier mógł spokojnie zarządzać państwem polskim, a nie szarpać się z Unią Europejską i z całym światem. To takie jest moje marzenie, ale ja do głowy nie przychodzi mi, że ktoś może zostać prezydentem taki jak na przykład pan Trzaskowski, który notabene w Warszawie nic nie zbudował, a obiecywał wszystko. 5 mm, remont stadionu na Skrze, remont Polonii i tak dalej, i tak dalej. No po prostu zwyczajnie, no nic. To jedno, co zbudował, to spalec za blisko 1 000 000 zł jakieś bzdury, wyłączając parking, nie budując żadnych parkingów, a blokując pozostałe. Więc ideologia.
Jeszcze była karta LGBT, tak?
No i jakieś tam tramwaje kolorowe sobie wymyślał, więc, bo on żyje... Proszę Państwa, to jest człowiek, który autentycznie on powinien być wykładowcą, on być może powinien być jakimś profesorem, może on politologię powinien wykładać, może języków obcych powinien uczyć. Powinien. Natomiast z całą pewnością tego rodzaju intelektualiści nie powinni rządzić przedsiębiorstwami, miastami czy państwami, dlatego że to się zawsze skończy na ideologii. Na ideologii się zaczyna i na ideologii się kończy. I jak ja mówię, że Warszawa to nie jest napis na drobcach, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie biznesowe, dlatego że tu mamy przychody rzędu 18 miliardów złotych i tu mamy 8 tysięcy pracowników. I teraz przychodzi gość i ma poważną zaletę. 5 języków znam, nawet w nich myślę. Co to jest za zaleta, pytam się. No, czy z naszym językiem powiem ci język polski, jak będę startował na Królową Brytyjską, to będę się wtedy zastanawiał, czy po angielsku dobrze mówię, czy nie. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy ktoś ma być prezydentem Polski, to, przepraszam bardzo, co to chyba piernik do wiatraka?
No kiedy stacjonują u nas amerykańskie, wojska i ten Fort Trump, o którym pan wspomniał, to jednak warto znać język angielski na pewno, chociaż nie zapominać również o polskim. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Państwa i moim gościem był Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej, kandydat na prezydenta RP 2020. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.